Odpowiadamy za cały kraj, odpowiadamy tylko za wspólnotę w tym kraju, także nasza rola jest bardziej ograniczona. Także to jest istotne w kontekście władzy, bo proszono mnie o to, żebym dzisiaj powiedział dwa słowa władzy. Ja rozumiem, że wybór padł na to ze względu na moją profesję, znaczy jestem politologiem, pracuję w Instytucie Politologii, także kwestia władzy została mi przyporządkowana niejako z automatu. I na początku tylko chciałem wam jeszcze powiedzieć dwa słowa o tym, co was czeka w tej części kursu, dlatego że o ile poprzednia część dotyczyła tego, powiedzmy, jak podejmować prawe decyzje, dobre wybory, żyć jakby w takich fundamentach chrześcijańskim życiem, o tyle ta część kursu dotyczy generalnie relacji z ludźmi. To znaczy tego, jak postępować, jak pogłębić relacje z innymi. I stąd zaczynamy od kwestii właśnie tego, jak władzę, w ogóle jak sprawować władzę, bo tak naprawdę każdy z nas ją sprawuje w jakimś wymiarze. I to jest jakoś wpisane w naszą kondycję po prostu. Następnie będzie takie spotkanie poświęcone sensowi życia chrześcijańskiemu w kontekście bycia we wspólnocie, dlatego że jesteśmy powołani do wspólnoty. To jest bardzo ważne, chyba dzisiaj szczególnie, bo liberalizm jest takim dominującym trendem myślenia, a on pojmuje człowieka nie jako osobę, ale jako jednostkę generalnie. Tak, że tam można robić różne kompilacje takie chrześcijańsko-liberalne i wtedy coś z tego tam lepszego wychodzi, ale u swych źródeł tam jest atomistyczna koncepcja człowieka, tak, właśnie człowieka jako takiego bytu wyalienowanego troszeczkę. I to jest zupełnie chrześcijańskie. Chrześcijanin pojmuje człowieka jako osobę i teraz, kiedy patrzymy na obraz, bo skąd to pojęcie osoby przychodzi do nas z teologii, czyli z refleksji nad tym, kim jest Bóg. Nie umiano sobie tłumaczyć tej relacji między osobami w Trójcy Świętej, to wymyślono, że można by to o nich mówić jako o osobach, tak? I potem z tego to przeszło na nas, czyli to jest byt relacyjny z definicji, tak? To znaczy jesteśmy obdarzeni wyjątkową godnością każdy z nas, ale też każdy z nas jest bytem społecznym, tak? I o tym nie będę mówić, potem będzie następne spotkanie. I jeszcze jedno spotkanie, które dotyczy relacji jedności i wolności nauczania społecznym Kościoła. A potem ma być jakaś koda, świętowanie, szampan i tak dalej. To dopiero na sam to dobrze jest. Słucham? No to trzeba odpowiedzialnie mi za Warszawę rozmawiać. Natomiast jakby pytanie pierwsze jest takie, wiecie, jakby dlaczego w ogóle tę kwestię władzy podejmować, czy w ogóle warto ją podejmować. Wydaje mi się, że jakby jest to trudna sprawa, w tym sensie, że jakiś mam problem z władzą, tak? Znaczy nie tylko w takim kontekście, że może mieć problem z jakąś konkretną władzą, tak? Czy to rządu, czy trybunału, czy jakiejkolwiek innej, bo generalnie krążymy się wokół tematów problemu z władzą, ale nasz problem z władzą jest na dużo głębszym poziomie, to znaczy w tym liberalnym myśleniu, żyjemy w państwie, które jest demokracją liberalną, to ma swoje znaczenie dla tego, jak myślimy. Generalnie to, że mamy się kogoś słuchać, jest kłopotliwe. Znaczy, autonomiczna jednostka, nagle mamy się podporządkować czyjejś woli. Tak? No to jest wewnętrznie sprzeczne. Że wolność jest rozumiana jako właśnie władza decydowania. I teraz na tej władzy decydowania jest to jakaś inna władza. Tak? No to jest coś, co jakby powoduje pewną frustrację wewnętrzną. Znaczy, że mam takie poczucie, że władza jakoś godzi w naszą wolność, tak? Czy wręcz jej zaprzeczy. I jak spojrzymy tak trochę szerzej, to można powiedzieć, że w ogóle żyjemy w takim momencie kryzysu władzy. Tak? To nie dotyczy tylko władzy państwa, jak powiedzmy politolodzy teraz myślą o Unii Europejskiej. To jeszcze powiedzmy 10 lat temu takie było popularne myślenie, że w jakimś sensie władza państwowa zanika. Że zaczniemy jakby odtwarzać struktury władzy na zupełnie innym ponad narodowym poziomie. Tak? Dzisiaj już tak przestają myśleć, przynajmniej duża część politologów. Natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście powiedzmy stopień kontroli państwa nad własnym państwem, w sensie władzy państwa nad własnym państwem, jest dużo mniejszy niż był 50 lat temu. Tak? To się wiąże chociażby z globalizacją, z sieciami ekonomicznymi, tak? Znaczy z tym, że państwo w jakimś sensie jest odpowiedzialne za coś, nad czym dużej części przestaje mieć kontrolę. Ale ten problem z władzą jest na wielu też innych poziomach. Znaczy, nie wiem, patrzymy na kryzys rodziny, między innymi to jest kryzys władzy rodzicielskiej. Tak? Znaczy tego, że rodzice nie bardzo wiedzą, co to znaczy być rodzicem często i próbują być takim lepszym kumplem, bo to bardziej rozumieją. właśnie szanować wolność swoich dzieci, takie bezstresowo wychowywać, w sensie bezstresowo, czyli właśnie nie stosować nakazów, tak, czy zakazów, nie stawiać granic, tylko się one takie rozwijały, jak ich tam wewnętrzne natchnienie prowadzi. A zatem, kiedy jakby patrzymy na generalne takie, powiedzmy, doświadczenie kulturowe, dzisiaj to żyjemy w czasach kryzysu władzy, tak? Raczej słabej władzy niż mocnej władzy, a raczej kryzysu bez tego, żeby zrozumieć, czym ma być ta władza. Zobaczcie, że też jakby wyparowały takie, powiedzmy, tradycyjne uzasadnienia tego, dlaczego mam się kogoś słuchać. Kiedyś takim uzasadnieniem był wiek generalnie, tak? Jak ktoś już jest siwy, to jego się należy słuchać generalnie. Tak? To już jakby samo przez się właściwie, już więcej uzasadnień nie potrzeba. To nawet było, jest odtworzone w jakichś takich strukturach instytucjonalnych. Znaczy, powiedzmy, jak patrzymy na senat japoński, to jeżeli się nie mylę, to tam można być senatorem od wieku 70 lat. Tak? Znaczy, już jak się ma 70 lat, to można zostać wybrany. Tak? W nieco mniejszej skali to widać w Polsce, że może być wybranych jedna posła od lat 18, ale na senatora od lat 30. Tak? Znaczy, że się zakłada, że skoro się zestarzał nieco, tak, to będzie nieco mądrzejszy. Tak? Izba refleksji dzięki temu będzie pracowała bardziej refleksyjnie. Nie komentujemy tutaj żadnej dyskusji, nie podejmujemy. Rzecz jest jakby, na tym polega jakby istota, tak? Jakby tego myślenia o wieku. Natomiast znaczy, że dzisiaj sytuacja się zaczyna odwracać. Znaczy, ja powiedzmy, na szczęście jeszcze, bo dzieci mam małe, wiem więcej o komputerze niż one, tak? Natomiast ja na przykład w ogóle nie rozumiem tego, co teraz wchodzi zamiast Facebooka. Już Facebooka nie miałem, ale teraz potem wchodzi coś innego. Facebook jest pasaniem, czy wiecie, w każdym razie już jest coś nowego i tego czegoś nowego nawet nazwy nie znam, tak? Natomiast, czyli zaczyna się dziać tak, że młodzi w jakimś sensie mają większą wiedzę, tak? Czyli jakby to takie w jakimś tam zakresie, tak? Ale jakby takie naturalne przeświadczenie, że wraz z wiekiem i doświadczeniem przychodzi kompetencja do decydowania, w jakimś sensie ulega atrofii. Tak? Drugim takim, powiedzmy, klasycznym uzasadnieniem, dlaczego kogoś należy słuchać, to jest taka wiedza naukowa. Znaczy, że nauka jest tym, co przynosi wiedzę. Tak? Jak ktoś ma cenzus naukowy, powiedzmy, z profesorem, no to wtedy należy go słuchać, bo on ma coś do powiedzenia i to na pewno ma znaczenie. Tak? Nie, abstrahując od kondycji uniwersytetów dzisiejszych i tego, czy profesorowie mają cokolwiek do powiedzenia, czego warto byłoby słuchać, bo to też zostawiam na boku na inną dyskusję, zobaczcie, że też mamy z tym problem dzisiaj taki, że w ogóle ideały naukowe są podważone. Czyli kiedy, powiedzmy, słuchamy jakichś najnowszych idei konstruktywistycznych, to pytam się, że w ogóle nie mówi o nauce, ale o ideologiach naukowych. Czyli w jakimś sensie podważa się samą ideę tego, że nauka może coś obiektywnego powiedzieć o świecie. Nie? Wreszcie, no jakby idea sprawiedliwości kiedyś była taką podstawą dla władz. Znaczy, trzeba słuchać tego, co jest sprawiedliwe. No i teraz, jak dzisiaj jesteśmy w Polsce, w tym tygodniu, no i zobaczcie, co się dzieje. Znaczy, okazuje się, że nie możemy ustalić jako społeczeństwo, czy sprawiedliwe jest, żeby każdy miał człowiek prawo do życia, czy nie. To jest przestrzeń sporu, tak? Jeżeli my tego nie możemy ustalić jako społeczeństwo, odnośnie jakby kryteriów sprawiedliwości, tak? No to mamy poważny problem. Tak? Ale to jest też problem władzy. Znaczy, jak na czym tą władzę oprzeć. Nie? A zatem można generalnie powiedzieć, że kryzys władzy jest trochę związany z kryzysem uzasadnienia. Znaczy, jakby z odpowiedzią na tym, na czym się opiera władza. Tak? Że te różne uzasadnienia, które do tej pory były w jakimś sensie oczywiste, przestają działać. Do tego jeszcze dochodzi wpływ kultury liberalnej. No i w jakimś sensie powinniśmy być wszyscy kumplami po prostu, tak? Znaczy w rodzinie, w domu, w pracy. Natomiast problem jest taki, że władza nie jest tylko konieczna dlatego, że ona zapewnia przetrwanie społeczeństwa, ale również dlatego, że ona jest niezbędnym warunkiem wolności. To znaczy, i chyba w tym miejscu ta społeczna doktryna Kościoła coś istotnego dla nas przynosi. To znaczy przynosi nam pewną spójną i wyzwalającą i odpowiadająca naszej kondycji jako ludzi odpowiedź na to, czym jest władza i dlaczego należy jakby władzę traktować jako pewne dobro, tak, które jest nam dane i zadane. To się opiera na chrześcijańskiej antropologii. Znaczy, zobaczcie, że kiedy myślimy o władzy w chrześcijaństwie, czy o wolności chrześcijaństwa, może najpierw, to myślimy o tym, że wszyscy jesteśmy wolni jako dzieci Boże. Tak? To, że dodajemy, że to jest wolność dzieci Bożych, oznacza, że to nie jest wolność dzikusa Rousseau, który sobie hasa po krzakach i kogo tam nas spotka, to albo go napadnie, albo z nim będzie kopulować. No tam różne miał Rousseau pomysły, co się będzie działo, tak? Ale generalnie nie ma w tym nic moralnego. To że dzieci Boży, to że my mamy pewną godność i pewną naturę, która jest w nas wpisana. Mówiąc inaczej, Jakby w świetle tej chrześcijańskiej antropologii, wolność jest wpisana w nas i władza nie kłóci się z wolnością. Przeciwnie, my dzięki władzy Boga w ogóle tę wolność otrzymujemy. To znaczy, człowiek poprzez akt władzy Boga zostaje stworzony i obdarzony wolnością. I sam ten akt działania Bożego wskazuje, że wolność człowieka nie jest nieograniczona. Tak? Jest on zależny od swojego Stwórcy. I to zależy w swojej istocie, w tym sensie, że nie możemy zmienić naszej natury. Po prostu jesteśmy, kim jesteśmy. Jesteśmy tacy stworzeni. Tak? Jeżeli będę chciał jutro być rybą i zacznę robić tak? No to świetnie. Życzymy zdrowia. Ale to nie zmieni faktu, że rybą nie będę. Tak? To jest też istotne w kontekście dzisiejszej dyskusji. Jak powiedzmy, to jest cała dyskusja o prawach LGBT, tak zwanych. Tak? Znaczy, to jest więcej ta dyskusja. Znaczy, to, czy możemy być rybą? Czy nie możemy być rybą? Znaczy, się upraszczam, rozumiem Państwa odchodzi, znaczy, że nasza natura jest jaka jest i możemy się przeciwko temu buntować, ale to nie zmieni tego, że ona jest taka, jaka jest. I w tym sensie człowiek jest w swojej naturze w jakiś sposób ograniczony, no bo ma naturę. Gdyby był amebą, czy jakąś takim, nie wiem, jakąś taką magmą, tak, która raz się przekształca w to, raz w tamto i generalnie mamy taniec świętego Wita, no to oczywiście być może byłoby łatwiej, ale wtedy nie bylibyśmy człowiekiem. Tak? I to jest coś, co jakby warto zrazu sobie odnotować, czyli że wolność człowieka, ze względu na to, kim jest człowiek, z definicji jest w jakimś sensie ograniczona. Tak? Znaczy, że to ograniczenie funduje tę wolność dopiero. Tak? Znaczy, no bo dopiero wtedy możemy podejmować decyzje ludzkie. Tak? Zwróćcie uwagę, że to już nie będę tego wątku rozwijać, ale gdybyśmy się cofnęli w całą myśl filozoficzną od Arystotelesa, to było takie głębokie przekonanie, że są pewne czyny, które są jakby związane z tym, kim jesteśmy, z naturą ludzką. Dla Arystotelesa na przykład takim oczywistym ludzkim trybem życia był tryb życia w rodzinie i społeczeństwie. Tak? I Arystoteles mówił, a ci, którzy tak nie żyją, to są dwie możliwości. Albo to są bogowie, albo zwierzęta. Ale jest pewne, że to nie są ludzie. Tak? Czyli jakby to chciałem tylko wypunktować, że jakby w tej chrześcijańskiej perspektywie wolność i władza Boga się nie przeczą. Znaczy władza Boga funduje możliwość wolności człowieka. Czyli w ogóle funduje możliwość działania ludzkiego. Tak? Może powiedzieć nawet więcej. Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a zatem im bardziej zatracam to podobieństwo, tym bardziej również gubię moją wolność. Tak? Czyli jakby jesteśmy poddani ojcowskiej władzy Boga, aby wzrastać w świętości, tak, aby być do Niego coraz bardziej podobni. I w tym nie ma zaprzeczenia wolności. Tak? To jest jakby coś związane z naszym powołaniem. Czy jest mniej więcej jasne, tak, to wszystko? No to w takim razie to był wstęp. To kończymy wstęp, przechodzimy do pierwszego punktu. Bo to wszystko, co dotychczas powiedziałem, może rodzić takie podejrzenia, jeżeli mamy tutaj bardziej rewolucyjne osoby na sali, znaczy, że to jest takie konserwatywne gadanie, tak? No, jasne, wolność nie sprzeczy się z władzą, a jeszcze do tego to wszystko się tak pachnie, ta władza jako warunek wolności, to prawie za chwilę mamy sojusz tronu i ołtarza, prawda, to już przerabialiśmy, dziękujemy za to wszystko. Jest oczywiście prawdą to, że władza często niszczy wolność, tak? Znaczy, że kiedy patrzymy na doświadczenia historyczne, nie ma wątpliwości do tego, że są obłudni politycy. Tak, są obłudni politycy, są politycy, którzy działają przeciwko ludzkiej wolności. Jakby władza ludzka nie musi być odbiciem władzy Boga, w sensie pełnej miłości, troski o drugiego człowieka. Oczywiście, że tak. Tylko Pan Bóg też o tym wie generalnie, tak? Znaczy wie, że tak jest. I kiedy patrzymy na Biblię i na historię podejścia do władzy w Biblii, to możemy tam zobaczyć, że właściwie sprawowanie władzy przez Boga no, bardzo często jest negatywnie oceniane i do tego jeszcze źle się kończy dla tych, którzy ją sprawują. Tak? Znaczy, nie powiedziałem takiej statystyki, ale gdyby przeprowadzić statystykę, powiedzmy, co się dzieje z królami i władcami w Biblii, którzy są nam przedstawieni, no, nie wiem, ilu by wyszło obronną ręką z tego zestawienia. Tak? Bywają takie postaci, tak? Cyrus, Dawid, bo Salomon już kończy, tak powiedziałbym, Saul raczej, tak? Ale Saul zaczyna świetnie, no, po prostu generalnie namaszczony, Duch Święty do niego spoczywa, mówi, tam naucza, genialnie kończy jak kończy. Także do tego jeszcze jak spojrzymy sobie na historię Mojżesza, to jego autorytet jest regularnie podważany przez Żydów, tak? Powiedzmy, mowa Jezusa w świątyni, wszystkie komentarze świętego Jana w Apokalipsie wskazują na tym, że jakby Bóg rzadko obchodzi się łagodnie z tymi, którzy sprawują władzę. Tak? Znaczy, że jest to świadomość tego, że ta władza ludzka może stać się jarzmem i bywa niesprawiedliwa. Dlatego warto głębiej zrozumieć, dlaczego potrzebujemy władzy i jakie sprawowanie władzy odpowiada temu chrześcijańskiemu wyzwaniu. Zwróć uwagę, że na początku, kiedy byśmy, bardzo daleko musimy się przenieść, na ten początek, czyli do Edenu się przenosimy, kiedy jakby mamy moment stworzenia Adama i Ewy, to tam właściwie nie ma sprawowanej władzy. Znaczy nie jest tak, że Adam sprawuje władzę nad Ewą, tak? Albo Ewa nad Adamem. Jakby razem sprawują władzę nad światem ożywionym, tak? Ale oni sami są po prostu w relacji między sobą, w relacji z Bogiem. Czyli żyją w miłości, w relacji miłości. Jakby, i to wystarczy, tak? Bóg nie tworzy miasta, które potrzebuje organizacji, tak? Bóg tworzy ogród, to jest miejsce kontemplacji, tak? I teraz w nim, zobaczcie, jeżeli byśmy szukali władzy, to jakby ta władza jest realizowana po prostu bezpośrednio przez Boga. Znaczy, jemu są posłuszni Adam z Ewą, tak? Nie tylko w takim sensie posłuszeństwa zewnętrznego, że tam jakiś bat jest nad nimi, tylko raczej posłuszeństwa wewnętrznego, posłuszeństwa woli, pragnienia pełnienia woli swojego Stwórcy. Tak? Czyli jakby oni wewnętrznie wiedzą, co mają czynić, jakby co jest właściwe temu, kim są, co jakby prowadzi ich do szczęścia, nie? Coraz pełniejszego. Jak to dokładnie wyrażał Jezus, ja nie wiem, więc nie mogę opisać, na czym polega, no bo nie cóż, byli szczęśliwi, ale no, nie wiem, jak to dokładnie działa. W każdym razie, możemy sobie wyobrazić relację władzy w takim świecie, kiedy myślimy sobie o chówcach aniołów, no to na czele chówców ktoś musi stać, tak? Na przykład archanioł, tak? Albo serafin, albo cherubin, to znowu nie jest to najlepsze w tej całej hierarchii aniołów, ale rzecz jest taka, że czyli możemy sobie wyobrazić tam władzę jakąś, ale to nie jest władza, która ma charakter jakby nakłaniania czyjejś woli do czegoś, bo wola wszystkich jest jakby ukierowana wewnętrznie, to ma charakter organizacyjny ewentualny, tak? Czyli tego, że to potrzebny jest jakiś porządek, tak? Więc jakby ktoś tam na czele czegoś stoi, ale co do woli, to ona wewnętrznie jest ukierunkowana na pełnienie dobra. Czyli można powiedzieć, że w świecie bez grzechu lub w takim świecie, gdzie każdy byłby doskonale spełniony, jedyną prawdziwą władzą byłaby władza Boga, a reszta miałaby tylko charakter organizacyjny. Tak? Natomiast sytuacja się zmienia radykalnie po upadku pierwszych ludzi. Znaczy ta intymna relacja między człowiekiem a Bogiem zostaje zerwana i człowiek już nie poddaje się jako naturalnie woli Boga. Tak? Wymaga to jego wysiłku. I teraz jak patrzymy historycznie, to znaczy, że w tych pierwszych księgach pojawiają się po księdze rodzaju sędziowie i prorocy. Jako ci, którzy napominają, którzy jakby mówią wyrocznia Pana, tak? Należy robić to, to i to. Tak jakby niejako próbują nagiąć, czy jakby pomóc nagiąć wolę ludu wybranego do tego, żeby podążał za swoim Stworzycielem. I teraz ci sędziowie i prorocy nie zajmują się powiedzmy organizacją ludu wybranego, on się jakoś tam sam musi zorganizować, tak? Natomiast jak się pojawia spór, to on też, to ci sędziowie i prorocy są instancją rozstrzygającą, czyli do niego się przychodzi, żeby rozstrzygnąć, jak należy postąpić. W tym sensie również Abraham i Mojżesz, można powiedzieć, są takimi prorokami i sędziami, tak? I lud Izraela bardzo długo nie ma królów i zaczyna ich mieć, czyli cała Tora jest jeszcze bez króla. Znaczy w pięcioksięgu nie znajdziemy żadnego króla, on się dopiero pojawia w księdze Samuela. I teraz jak do tego doszło? To jest pierwsza księga Samuela, 8 rozdział. Kontekst nie jest zbyt sympatyczny, przeczytam wam odrobinę z tego. Otóż, zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela, czyli proroka, do Ramy. Odezwali się do niego. Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak jest to u innych narodów. Samuel przyjął to, jak może się sobie wyobrazić, bez szczególnego entuzjazmu. No wyobraź sobie, ktoś do nas przychodzi, jakaś tam starszyzna ludu i mówi, wiesz, no gościu, jesteś stary, a do tego jeszcze twoi synowie, no to chciałbym się nimi zajął, tak na pewno nie będziemy ich słuchać, tak? Ustaw tam króla, bo inni też mają królów, tak? Naród wybrany, mówi, inni mają królów. To mam ci argument, że inni mają. To naród wybrany przez Boga i powołuje się na argument z innych narodów, nie? Więc Samuel jest troszeczkę rozgniewany, zwraca się do Pana Boga, mówiąc, co o tym myśli. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do Ciebie, bo nie Ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie i służąc innym Bogom, tak postępują i z Tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, które ma nad nimi panować. I tu następuje wykład prawa króla, które ma nad nimi panować, że będzie im zabierać dzieci, bydło, teren, porywać synów do armii i tak dalej. Czyli oni mówią tak, mimo tego chcemy króla. Nie? A zatem zobaczcie, że jakby kontekst, w którym w ogóle się pojawia opowieść o władzy ludzkiej, władzy politycznej w Piśmie Świętym, to jest kontekst wystąpienia przeciwko władzy Boga, tak naprawdę. Tak? Czyli jakby Pan Bóg zgadza się na króla, niejako robiąc to wbrew sobie, wprowadza hierarchię między ludźmi, ale też zobaczcie, że Pan Bóg nie jest zagniewany, kiedy daje im tego króla. To znaczy, że jak czytamy tę Księgę Samuela dalej, to zobaczycie, że jakby widzi tak, że on ustanawia Izraelowi króla, ponieważ uświadamia, jakby Lucy uświadamia, że, czy uświadamia ludowi, że potrzebuje nad sobą władcy, dlatego że już nie jest w tej relacji z Bogiem, tak? I nie stara się być sprawiedliwym i lud. Czyli jakby lud przestaje być sprawiedliwy, wsłuchany w głos Boga. Ale jak poczytamy następne rozdziały po tym rozdziale 8 Księgi Samuela, to zobaczycie, że Bóg cały czas trzyma karty w ręku i ten wybór króla, mimo że nawet następuje losowanie i tak dalej, jest od początku jakby pilnowany przez Boga, który wskazuje konkretnego wtedy Saula, tak? I namaszcza go na króla i obdarza wszystkim, co jest potrzebne, żeby sprawować władzę, tak żeby mógł sprawić tę władzę w imieniu Boga, tak? Nad ludem. A zatem od samego początku, mimo że ta idea władzy jest trochę wymuszona, władza nie jest postrzegana jako coś po prostu negatywnego, mimo że to się gdzieś rodzi z buntu, tak naprawdę ta idea. Natomiast dowiadujemy się, że od samego początku dowiadujemy się, co znaczy, że jest król sprawiedliwy. Król sprawiedliwy, czyli taki, który jest jakby wybrany, prowadzony przez Boga i jemu poddany. I żeby był mu poddany, na wszelki wypadek Izraelu pozostaje urząd proroka, który jak król gdzieś tam zaczyna realizować swoją wolę, pojawia się prorok, tak? No, los proroka był różny, czasami potem był zabijany w związku z powyższym, ale pojawia się prorok i mówi: zrobiłeś źle, tak? Niektórzy jak Dawid się nawracają, inni się nie nawracają, ale jakby król, jest pokazany król jako ten, który się opiekuje ludem jakby w imieniu Boga, tak? A zatem władza ma swoją rolę od początku i dla poddanych, i dla tych, którzy ją sprawują. W świecie, w którym żyjemy, w którym panuje grzech, ale i potrzeba jakby spełnienia i osiągnięcia szczęścia i zbawienia, możemy się stawiać na obraz i podobieństwo Boga również przez sprawowanie władzy, która pozwala nam i innym służyć wspólnemu dobru, znaczy stwarzać takie warunki, żeby każdy z nas mógł się w pełni rozwijać i osiągnąć świętość. A zatem zobaczcie, że jakby władza nie jest po prostu tutaj konieczna tylko dlatego, że jesteśmy niedoskonali, tak? I gdzieś tam potrzebujemy, żeby ktoś nas wziął w karby, ale została nam dana po to, żebyśmy stawali się lepsi. I ci, którzy ją sprawują, i ci, którzy są jej poddani. Tak? A zatem ma cel pozytywny, ona służy naszemu wzrostowi. Najłatwiej to chyba zrozumieć myśląc o dzieciach, chyba z rodzicielskiej. Tak? Znaczy jest oczywiste, że rodzice, czy jakby całe dzieciństwo, jest czas wzrostu naszych zdolności. I jeżeli rodzice dobrze pojmują swoją władzę, to pomagają dzieciom wzrastać. Ja się o tym mówię jako dojrzewanie. Tak? Czyli że te dzieci u końca tego czasu, które spędzają pod opieką i władzą rodzicielską, wychodzą jako dojrzali ludzie z domu. Tak? Natomiast to, że one potrzebują tej władzy, to pokazuje, że nie jesteśmy samowystarczalni. Tak? Znaczy, że nie jesteśmy ukończeni. I co więcej, to się nie kończy w momencie, kiedy wychodzimy z domu, jak pewnie wszyscy już wiemy, że w tym sensie dalej potrzebujemy innych, tak? Dalej potrzebujemy kogoś mądrego, żeby nam udzielił rady. Nie przypadkowo w kościele jest idea kierownictwa duchowego, tak? Znaczy, a każdy kierownik, żeby być kierownikiem, sam musi mieć kierownika, tak? Znaczy, w tym sensie, że każdy jest gdzieś poddany władzy. Znaczy, potrzebujemy siebie nawzajem, prawda? A zatem jakby człowiek, który jest właśnie stworzony na obraz podobieństwa Boga, który żyje w relacji trzech osób boskich, tak? Potrzebuje i rozwija się dzięki tym relacjom miłości, I proces ten odbywa się jakoś za pośrednictwem osób, które w takim czy innym wymiarze sprawują władzę. Katechizm, to wszystko, o czym mówiłem, długo i za wiele, wyraża w prostych żołnierskich słowach tę prawdę, znaczy mówi coś takiego. Każda wspólnota ludzka potrzebuje władzy, która by nią rządziła. Ma ona swoją podstawę w naturze ludzkiej, tak? Czyli w tym właśnie naszym bycie osobowym, które jest ukierunkowane na relacje i też wskażenie tej natury przez grzech. Tak? Jest ona konieczna dla jedności państwa. Jej rola polega na zapewnieniu, na ile to możliwe, dobra wspólnego społeczności. Spójrzmy zatem teraz, jak już więcej wiemy, jaki jest sens władzy, jakby skąd ona się bierze w tradycji biblijnej, jak ona się łączy z tym, kim jesteśmy jako ludzie. Przyjrzyjmy się temu, na czym polega władza i sprawowanie. To znowu posłużę się na początku definicją katechizmu. Katechizm mówi coś takiego. Władzą nazywa się upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają prawa i wydają polecenia ludziom oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa. Tak? Czyli upoważnienie, na mocy którego ktoś nadaje prawa i polecenia, tak? Oraz oczekuje posłuszeństwa tym prawem i poleceniem. I teraz zobaczcie, że ta definicja władzy generalnie jest adekwatna do każdego rodzaju władzy. Czy to chodzi o rodzicielską, czy o władzę polityczną, czy o władzę szefa w firmie, czy odpowiedzialny za kurs Zacheusza. No, właśnie w każdym ujęciu jakby ważne jest to, że nie jesteśmy samowystarczalni i musi być jakaś koordynacja działań. Ale w ujęciu chrześcijańskim nie chodzi tylko o to, żeby jakby władza zrealizowała jakiś cel, do którego jest powołana. Chodzi o coś więcej. I teraz być może tu jest to miejsce, w którym możemy rozróżnić władzę chrześcijańską od innych form sprawowania władzy. Tak? Wiemy już, że władza jest od Boga. Tak, wiemy już od historii Saula. Tak? Znaczy, mimo tego, że jest wymuszona, to pochodzi od Boga, jakby Bóg wybiera króla dla Izraela. Tak? I Bóg wybiera go nie po to, żeby sobie porządził trochę, tak? Tylko jakby dla dobra swojego ludu. Tak? Ma się troszczyć o swój lud. Można powiedzieć, że w tym momencie chrześcijańskim, najprościej rzecz biorąc, władza jest dana od Boga dla dobra innych. Tak? Czyli teraz się wykaże uwaga. Czyli jeżeli byśmy zrobili wykres, nie wykaże się jednak, bo to nie jest wcale kreda. Dobrze. 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 To profesjonalne równanie pokazuje nam jakby sposób myślenia o władzy w chrześcijaństwie. Tak? Znaczy, że władza jest nam dana od Boga i jest powierzona dla innych. Tak? Znaczy, że ta idea relacyjna się tutaj bardzo mocno zaznacza. Co to znaczy? Znaczy, że najpierw sprawujący władzę jest pośrednikiem. Tak? Teraz możemy sobie przypomnieć te wszystkie przypowieści Jezusa, o których on mówi o zarządcy, któremu coś powierzono. Tak? To jest dokładnie idea władzy chrześcijańskiej. Instynktownie to od razu rozumiemy, jeżeli myślimy o władzy, której my podlegamy. Tak? Nawet to się w języku wyraża, czyli powiedzmy, mówimy o tym, który rządzi jakimś tam resortem, że jest minister. Tak? Minister, czyli ten, który służy. Tak? On nie jest po prostu po to, żeby sobie porządzić, tylko on jest dla nas. Tak? Czasami gorzej to przychodzi, kiedy mamy myśleć o samych sobie w relacji władzy. Znaczy pierwsza rzecz jest taka, że ona jest dana od Boga. To znaczy, że ona jest dana od Boga. To znaczy, że sprawujemy władzę zawsze w imieniu Pana Boga. I nasze słowa, gesty powinny mieć w nim swoje źródło. Zobaczcie, że również Jezus sprawuje władzę w imieniu swojego Ojca. Tak? On mówi, działam, dopóki Ojciec działa. Tak? U Jana znajduję taki fragment, który mówi, ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Tak? W dzisiejszych czasach taka teza, że każda władza, czy że w ogóle władza pochodzi od Boga, może być kłopotliwy, tak? Ale tu jakby chodzi o to, żeby zobaczyć, że jeżeli ona nie jest przeżywana jako pochodząca od Boga, to jest na prostej drodze do deprawacji. Tak? Znaczy, jeżeli człowiek przestaje postrzegać władzę, jako, że ją otrzymuje od Boga, to wcześniej czy później będziemy mieli problem. Tak? I teraz jakby, kiedy myślimy o tym, czym się różni ta władza dana od Boga, od władzy czysto ludzkiej, no to zobaczcie, jest takie pytanie, jakby czym się w ogóle różni władza Boga od władzy czysto ludzkiej. Znaczy, Bóg nas przewyższa we wszystkich obszarach, nie tylko w tym sensie, że jest silniejszy od nas. Tak? To tam nie jesteśmy w Grecji, tamto co byli bogowie. Najlepiej tacy sami jak my, tylko silniejsi, tak? Więc trzeba się było ich słuchać. Ale w chrześcijaństwie to w ogóle jest jakby zupełnie ta bajka. Tak? On jest transcendentny zupełnie względem nas wszystkich i jest dobry. Pan Jezus, jak jest pytany przez młodzieńca, to co mam, co zrobić nauczycielu dobrym? Mówi, tak, co mam zrobić, osiągnąć życie wieczne? Pan Jezus mówi, a dlaczego ty nie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry, tak? Od razu odsyła do Ojca. Nie? A zatem, kiedy myślimy o tym, jakby czym się charakteryzuje władza Boga, to przede wszystkim tym, że to nie jest władza, która ma charakter dominacji, tak? Jakiejś pełni arbitralnej woli, ale władza, która jest ukierunkowana na dobro, na jakby obiektywne dobro, jakby jest w ogóle jakby spoza naszego rejestru. Tak? I teraz zobaczcie, że to teraz pokazuje, czy jest jakby oparty autorytet kogoś, kto no właśnie nie mówi tak jak uczeni w prawie, tak nie mówi jak ja na przykład teraz na tym wykładzie, tak? Ale jak mówi ten, który ma władzę. Tak? Władzę w takim jakby istotowym sensie. No? I teraz zobaczcie, że powiedzmy, to nasze podobieństwo do władzy Boga polega właśnie na tym, że to jest władza, która jest ukierunkowana na dobro i oparta autorytet. Tak? Że to nie jest tylko władza oparta na sile. Tak? I teraz to, co jakby możemy sobie regularnie zadawać pytanie, jak myślimy o naszej władzy, to jest się to pytanie, czy pełniąc władzę, jakby rzeczywiście przyczyniam się do dobra, przyczyniam się do wspólnego dobra. To mi przypomina kiedyś jeden z takich moich wykładowców na uniwersytecie, pisałem jakiś tekst, bardzo to młody adiunkt tam. Chciałem pokazać, co ja myślę. I w ogóle tam napisałem różne rzeczy, które były prawdziwe oczywiście, ale nie tak przeczytał ten tekst, byłem bardzo dumny z tego tekstu, właśnie tak napisałem. To jest dobry tekst. No i przyszedł tego profesora, on tak przeczytał ten tekst. Ale jakie będzie z niego dobro? No właśnie. Jakby co jakby to jest pytanie, które jakby pierwsze jest z naszym sprawowaniem władzy. A teraz to pytanie, czy jedno, że pochodzi od Boga, tak? Czy Boga, który jest dobry, który opiera się na autorytecie, a druga, że jest dla innych, dla dobra innych. I wiecie, to jest drugi rys chrześcijańskiej władzy, znaczy, który właśnie nie jest ukierunkowany tylko na osiągnięcie pewnego celu, na który nam zależy. Na przykład takiego, żeby się odbywały spotkania co tydzień tutaj przez najbliższy semestr. Tak? I teraz Grześ tam będzie patronem wszystkich zagania, bo tutaj ma się odbyć spotkania. To oczywiście. Tak? Bo jest jakby dobrym zarządcą, który dba o spełnienie celu. Tak? Czy wiecie, coś takiego, to się może tutaj powiedzieć jakimś doświadczeniem wspólnotowym, ale coś, co mnie urzekło, chociaż nie wiedziałem jeszcze za bardzo, na czym to polega, ale urzekło mnie w takim podejściu we wspólnocie, do różnych zadań, które robimy. No bo jako wspólnota robimy dużo bardzo ważnych i cennych rzeczy, ale jest tak, że mamy różne tam zaangażowania, tak? Właśnie, nie wiem, tu jakieś kurce chełuża, które korekcje dla młodzieży, tu dla rodzin, coś tam, cały czas coś się dzieje. Nie, żeby to się działo, to ktoś to musi robić. Generalnie samo się nie dzieje. Tylko jakby Duch Święty potrzebuje naszych rąk i nóg, żeby to zadziałało. I coś, co mnie urzekło od początku we wspólnocie, jak byłem, to to, że proszenie taką służbę nie jest związane po prostu z tym, żeby to coś się wydarzyło, co gdzieś mamy poczucie, że warto, żeby się wydarzyło. Tak? Tylko, że jest związane z dobrem tej osoby, którą o to prosimy. Znaczy, że myślenie przebiega w ten sposób, że powiedzmy widzimy, że chyba Pan Bóg nas zaprasza, żebyśmy coś tam zrobili, tak? I jak pytamy, a kto ma to zrobić, to pytanie, a komu to da, jakby kogo to wypchnie do przodu w drodze z Panem Jezusem, tak? Znaczy, kto po tym wszystkim wyjdzie bliższy Jego, tak? A nie tylko kto sobie z tym poradzi, tak? Zazwyczaj w konsekwencji on sobie z tym radzi. Tak? Natomiast ale jakby to, co jest kryterium naszej decyzji, ma naprawdę istotne znaczenie. Tak? A zatem jakby pierwsza rzecz, że kiedy myślimy o tym dobru wspólnym, to znaczy, że naprawdę bierzemy w tym dobru wspólnym, istotnym elementem jest dobro tej konkretnej osoby, z którą, jakby przed którą stoję w tym momencie. Tak? Druga rzecz jest taka, że to, co może jakby to chrześcijańskie sprawowanie władzy też wyznaczać, to stworzenie takich ram społecznych, które właśnie jakby sprzyjają uświęceniu każdej osoby. To znaczy, prosta sprawa. Zobaczcie, że jakby władza rodzicielska jest skierowana na rozwój dzieci. Tak? I teraz możemy wymyślać, jak w niektórych państwach Europy to robią, na przykład w Szwecji. Tak? Cały skomplikowany system opieki nad dziećmi państwowy, gdzie tam te dzieci, żeby one jakoś przeżyły, jeszcze w miarę normalnie funkcjonowały, jak dorosną. Tak? Ale może wystarczy zadbać o to, żeby rodziny dobrze funkcjonowały. Tak? I teraz jak rodziny dobrze będą funkcjonowały, to jest dużo większa szansa, że te dzieci sobie też poradzą. Tak? Bo jakby rodzice o nie zadbają, jeżeli tylko będą mieli taką możliwość. I tak jeszcze jeden element, który z tym się wiąże, to jest dbałość o sprawiedliwość, czyli o to, żeby rzeczywiście sprawujący władzę dbali o to, co jest zadaniem ludzi, którzy są im powierzeni. Tutaj taką fajną uwagę znalazłem u ojca Piotra Rostworskiego, który 30 lat temu pisał o tym, że karmelitanki, które zawsze powiedzmy pracowały, w tym sensie, że zawsze coś tam robiły, tak? Szyły, tam, nie wiem, wypiekały hostie, no różne rzeczy robiły, ale one to robiły w tym czasie, który im pozostawał z modlitwy. To znaczy, że nastąpił taki moment, w którym one musiały zacząć utrzymywać i nagle się pojawiło takie na przykład napięcie, że ta się modli, a ja tu haruję od 3 godzin i niech ona nie będzie taka pobożna, bo nie będziemy mieli co jeść, tak? Znaczy rozumiecie, że na przykład jaka jest w tym momencie rola przeoryszy, że na przykład ryzykując to, że one się nie utrzymają, tak, żeby zadbać o to, żeby realizować swoje powołanie. Tak? A zatem jakby takie pytanie, które się znowu można postawić, to jest zawsze pytanie, czy rzeczywiście sprawuję władzę w tym miejscu, w którym jestem, ze względu na innych. Jak już sobie udzielę ogólnie odpowiedzi, że oczywiście tak, to dla kogo konkretnie można sobie zadać pytanie? Dla kogo konkretnie jest ta władza? I zobaczcie, że powiedzmy, kiedy patrzymy na tę władzę, jako na autorytet właśnie, to jest władza zawsze, która się wiąże ze świadectwem. Tak? Znaczy, Jan Paweł II często mówił o tym, że świat potrzebuje świadków, nie tylko nauczycieli. Tak? Jedna z naszych sióstr była w Arce, u Jeana Vanier tam przez kilka miesięcy. No i było dla niej bardzo ważne te rozmowy z nim, tak? I to, co on jej jakoś tam mówił. No i to, że to było dla niej ważne, wyobrażam sobie, nie wynika tylko z tego, że mówił bardzo ładnym francuskim, tak? Tylko z tego, kim on był, znaczy jak on żył, tak? I zobaczcie, że to jest jakby jedna z pierwszych testów wiarygodności władzy. To jest też to, że jest jakiś, jakby jest bezpośrednia relacja między tym, co człowiek robi, co człowiek mówi. Tak? To też dawało siłę słowu Jezusa, tak? Że jakby ludzie widzieli, że on tak żył, w związku z czym oni też chcieli tak żyć, nie? Jak on mówił. I gdybyśmy sobie spróbowali znaleźć jakiś taki ideał, czy jakiś taki obraz władcy, to oczywiście w chrześcijaństwie to idzie od czasów żydowskich, tak? To jest obraz pasterza. Jezus stanowi archetyp dobrego pasterza. U Jana w 10 rozdziale czytamy: ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. To jest 10:14. I to jest w jakimś sensie wskazanie chrześcijańskie, jak sprawować władzę. Pasterz pozwala się paść w stadu, które nie potrzebuje pasterza do tego, żeby skubać trawę. Tak? Wystarczy, że zostanie wypuszczony na łąkę. Tak? Czyli pasterz nie musi wstać nad każdą owcą i pokazywać, które jest było trawę. Akurat musi w tym momencie spożyć, żeby się dobrze pożywić. Tak? Ale jakby musi pilnować, żeby było bezpiecznie. Tak? Żeby nikt się nie zakradł. Jak się któraś zabłąka, to musi ją znaleźć. Troszczy się o to, żeby nie zmyliło drogi, kiedy idzie. To wszystko, o czym w tej chwili mówię, to jest wyrażone w chrześcijańskiej nauce społecznej przez ideę pomocniczości, tak? Która najkrócej rzecz biorąc mówi: nie pomaga, jeśli nie trzeba. Tak? Znaczy, że jakby są momenty, kiedy trzeba człowiekowi pomóc, żeby się jakby mógł pójść do przodu, ale nie narzucaj się z pomocą, jeżeli ona nie jest potrzebna. Tak? I wreszcie rzecz, która nam nie umknęła, i to jest to, o czym trochę mówiłem w kontekście tego myślenia o sobie, w kontekście władzy, którą sprawujemy, to jest to, że pasterz zna swoje owce. Zna swoje owce. Tak? Czyli zna ich nie tylko słabości, ale też mocne strony. Tak? Znaczy wie, jak im pomóc w rozwoju. A zatem dobry król to ten, który troszczy się o swój lud, jak pasterz o swoje stado. I wiecie, to jest tak, że jakby jeżeli spotkaliśmy jakichś dobrych szefów właśnie, to pewnie właśnie to jakoś nas poruszało, znaczy, że on nie jest system kontroli każdego czynu, który wykonuje, tak? Tylko system zaufania i wsparcia. Tak? Tylko czyli dbanie o to, żebyśmy szli w dobrym kierunku. Tak? A zatem, jak podsumowując tą część, można powiedzieć tak, że jakby władzy w tym momencie chrześcijańskim nie możemy mylić z dominacją. Ona jest związana z autorytetem, z działaniem dla dobra. Tak? Jest czymś, co uzyskujemy od Boga na określony czas. O tym warto pamiętać. Warto, jak już tak się dobrze czujemy, to warto sobie pomyśleć, kto mógłby nas zastąpić na tym miejscu. Tak? Że na pewno ktoś nas zastąpi. Znaczy, to jest czasowe. To wszystko zrobimy jest czasowe. Nie? A z drugiej strony jest to coś, co jest bezpośrednio związane z byciem człowiekiem, że tą władzę będziemy sprawować. Tak? A zatem nie możemy sobie wymyślić, że nie będziemy sprawować władzy, bo tego się nie da zrobić. W jakimś obszarze będziemy ją sprawować. Tak? Ważne jest to, żebyśmy ją właśnie wedle tego wzoru przyjęli jako władzę, która pochodzi od Boga. I która jest dla dobra drugiego człowieka. Pierre Gomez, który ten cały kurs wymyślił, który tutaj przeżywamy, a w każdym razie był jego motorem, głową i sprężyną jednocześnie, tak, to proponuje takie podejście, które jakby pozwala dookreślić to, o czym mówimy, przez przeciwieństwo. Tak? Czyli kiedy myślimy o władzy, to należy pomyśleć o posłuszeństwie. Tak, jako tym, co jest przeciwieństwem wydawania, jak mówiliśmy przed chwilą, rozkazów albo prawa i oczekiwania posłuszeństwa tym rozkazom. I jakby rzecz polega na tym, że nie ma władzy bez posłuszeństwa. Nie tak w takim sensie, że jak ktoś nie będzie słuchać, to nie będzie władzy, bo władza nie spełni swojego celu, jakim jest nakłonienie kogoś do jakiegoś działania. Ale jeżeli zrozumiemy to, że władza służy dobru wspólnemu, to zrozumiemy, że po pierwsze posłuszeństwo jest potrzebne i konieczne, a po drugie, że również władca musi być komuś posłuszny. I teraz, jeżeli chodzi o władzę prawowitą, czyli taką, która jest sprawiedliwa, która troszczy się o dobro wspólne, to ona jest w definicji obowiązkiem chrześcijańskim. Tak? To znaczy, jeżeli sami sprawujemy władzę, mamy obowiązek uznać tych, którzy ją sprawują i służą w ten sposób wspólnemu dobru. W tym sensie uznanie autorytetu władzy prawowitej, czyli takiej, która jest ukierunkowana na realizację dobra wspólnego, nawet jeżeli jest niedoskonała, bo chciałem powiedzieć, nie wiem, że jest niespodzianka dla kogoś będzie, podejrzewam, że nie, że każda władza jest niedoskonała. Znaczy nie ma takiej władzy ludzkiej, która by spełniała w sposób doskonały dobro wspólne. Tak? Jak któraś władza trzeba twierdzić, że tak robi, to należy się przypatrywać z rosnącym zainteresowaniem, bo może to być zły prognostyk na przyszłość. Tak? Jan Paweł II o tym mówił, że tego typu ruchy generalnie kończą jako świeckie religie. Tak? Znaczy myślał o doświadczeniu totalitaryzmu, tak? Jakiejś takiej idei właśnie immanentnego zbawienia. Tak? Natomiast czyli jakby każda władza jest niedoskonała, ale jeżeli jest ukierunkowane dobro wspólne, to nawet tej niedoskonałej władzy należy się posłuszeństwo. Zobaczcie, że w pierwszych chrześcijanie, to jest ciekawe bardzo, pierwsi chrześcijanie byli rządzeni przez pogańskich Rzymian. Tak? Bardzo często też takich, którzy w ogóle ich wysyłali na śmierć. Tak? Nie znajdziemy jednego tekstu, w którym święty Piotr albo święty Paweł mówi: słuchajcie, idziemy na barykady, tak być nie może. Tak? Mówili, nie możecie się godzić na to, co jest sprzeczne z prawem Bożym. Ale to nie usprawiedliwia przemocy. Tak? Czyli natomiast jak długo ta władza nie była sprzeczna z ładem Bożym i po prostu była pogańska, ale służyła gwarancji ładu i dobra wspólnego, chrześcijanie byli poddani jako posłuszni obywatele. Tak? A zatem, jakby to jest pierwsza kwestia w odniesieniu do tego chrześcijańskiego stosunku do władzy. Oczywiście to nie znaczy tego, że jak mamy być ślepo posłuszni każdej władzy. Mówimy o władzy właśnie sprawiedliwej, ukierunkowanej na dobro wspólne, nawet jeżeli wiadomo, że nie jest to stuprocentowa sprawiedliwość, bo jak wiemy, jeden tylko jest dobry. Druga rzecz jest taka, że sam sprawujący władzę musi być posłuszny. I teraz tutaj chyba są takie dwa wymiary posłuszeństwa. Jedno to jest posłuszeństwo Bogu. Franciszek, jak mówił do biskupów o tym, co to znaczy sprawować władzę biskupią, mówił o tym, że pierwszym kryterium jest serce przed Panem. Tak? Czyli zostaliśmy stworzeni przez Boga i wszystko, co mamy, od Niego pochodzi. Tak? W związku z powyższym, jakby musimy trwać z Nim w relacji, bo im ona będzie bliższa, tym większa jest szansa, że nasza władza nie przejdzie w autorytaryzm, czyli nie przejdzie w taką sytuację, w której jak będziemy na sobie skoncentrowali w tej władzy. Tak? A zatem ta bliskość z Panem Bogiem pomaga nam mieć dystans do władzy, którą sprawujemy, czyli jakby pogodzenie się z tym, że jest to służba, która jest nam dana na jakiś czas, a potem zostanie zabrana. Jeżeli brakuje nam takiego dystansu, nie można mówić o tym, że naprawdę sprawujemy prawowitą władzę. Tak? Znaczy, że gdzieś jest nasze przywiązanie do tego. Drugi wymiar jest posłuszeństwo, to jest posłuszeństwo ludziom. Czyli ważne jest, żeby człowiek, który sprawuje władzę, z jednej strony był podporządkowany jakiejś innej władzy, tak jak papież ma swojego spowiednika, którego też słucha. Tak? Znaczy, nie jest tak, że ktoś jest poza strukturą władzy, tak? który nikomu nie podlega. Ale wydaje mi się, że o to chodzi, że tu chodzi jeszcze o coś więcej. Znaczy, jest pytanie o tym, w jaki sposób my sprawujemy władzę. Papież Franciszek, jak właśnie mówił do biskupów, to podał jeszcze drugi kryterium rozpoznawania woli Boga. Mówi o tym, że drugim kryterium jest kolegialność. Znaczy to, że jakby jesteśmy wspólnie w jedności, że jest jeszcze ktoś, kto z nami myśli. Tak? We wspólności, którą próbujemy praktykować przez tą ideę zespołów, w których pracujemy. Tak? Że nie jedna osoba po prostu tutaj wszystko wie i pró do przodu, tylko że jakby idziemy razem, tak? I wspólnie rozeznajemy, co jest właściwe i dobre. Ale na przykład mój dyrektor były mówił w ten sposób, że jakieś się dzielił jakby się tym, jak on jakby podchodzi do zebrania, które prowadzi i mówi, no ja generalnie na takim zebraniu przyjmuję, że mam 50% głosu. Tak? A pozostaje 50% jest w tym zgromadzeniu. Tak? I mówię, znaczy, co to w praktyce znaczyło? Znaczy, w praktyce znaczyło to, że jeżeli widział, że naprawdę wszyscy myślą inaczej, on był nawet bardzo przekonany, że tak należy zrobić, to tak nie robił. Tak? Z drugiej strony, jeżeli były podzielone opinie, a on wiedział, jakby w jaką stronę chce iść, to i widział, że część osób podziela jego argumentację, no to szedł do przodu. Tak? Ale chodzi o to, że był dyrektorem, miał prawo podejmować decyzje, jakie chce, z racji mandatu, który otrzymał. Tak? Natomiast jakby gdzieś miał tą świadomość tego, że jest jeszcze ten głos innych, tak? Jest ten wymiar kolegialności, który w jakiejś formie zawsze można uwzględnić, tak? Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy. Tak? I teraz chciałem powiedzieć dwa słowa o nieposłuszeństwie władz. Najpierw mówiłem o posłuszeństwie, a teraz trzeba było o nieposłuszeństwie te słowa powiedzieć. Znowu przeczytam fragment z katechizmu, może do nas jakoś wprowadzi. Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności, jeżeli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeżeli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie. To mówi katechizm Kościoła katolickiego. To, co tutaj czytamy, jest wprost konsekwencją tego, że jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwa Boże. To znaczy, zaczynają się pojawiać prawa, które próbują, uderzają w ten obraz, tak? No to Kościół musi powiedzieć nie, znaczy, bo on jakby broni tej transcendentnej godności osoby. Tylko teraz, kiedy patrzymy na to, na czym ma polegać ten opór, no to powiedzmy, takimi postaciami będzie Maksymilian Kolbe, Jan Paweł II, tak, całe jego nauczanie o Solidarności, na przykład przez komunizmu, a nie Spartakus. Tak? A zatem to, co jest to istotne, to jest to, że jakby nie mamy akceptować dominacji, która jakby przewidziała pozory władzy. Powiedzmy tak, czy nie wiem, lekarze, którzy się sprzeciwiają, nie wiem, usuwaniu ciąży, tak, czy ludzie, którzy gdzieś tam są w środowiskach korupcyjnych i nie biorą łapówek. Natomiast w momencie, w którym władza przestaje być służbą właśnie i zaczyna nas zmuszać do działania, które ma charakter nieprawy, nie możemy tego podjąć, musimy temu sprzeciwić. Tak? Czyli jakby nie mamy ulegać strukturom grzechu, które są w świecie, tylko je rozbrajać. Można powiedzieć, że kiedy myślimy o tych właśnie strukturach grzechów, to one są związane z dwoma patologiami władzy. Jedną patologią władzy jest to, co można by nazwać autorytaryzmem. Tak? I to się dzieje, jeżeli o nas chodzi, wtedy, kiedy zaczynamy zapominać o tym, że władza pochodzi od Boga. Tak? Czyli kiedy zaczynamy koncentrować się na sobie, no bo naprawdę jesteśmy nieźli jak w tym, co robimy. Tak? Obiektywnie rzecz biorąc, to rzeczywiście właściwie to nie ma nikogo innego, kto mógłby zrobić lepiej. Prawda? I to jest taka krok za krokiem taka ścieżka. Ja na uczelni obserwuję, uczelni są niezastąpione, masa ludzi niezastąpionych jest na uczelni. Naprawdę, słuchajcie, do śmierci są niezastąpieni zupełnie. Są na przykład dyrektorzy instytutów po 30 lat. Niezastąpieni zupełnie. Kolejne pokolenia przychodzą, odchodzą, on stoi po prostu niezastąpiony na swoim stanowisku. Jeden z takich niezastąpionych właśnie teraz ma sprawę karną po 30 latach, chyba jedną albo dwie nawet, bo tak był niezastąpiony, że zapomniał o tym, że są jakieś zasady poza zasadą władzy. Tak? I teraz jakby jest bardzo ważne to, żebyśmy zawsze byli gotowi zdać sprawę i oddać władzę, kiedy będziemy o to poproszeni. Tak? Bardzo zwrócić uwagę, że taka pokusa autorytaryzmu zdarza się nie tylko ludziom wpływowym. Tak? To znaczy, że można tworzyć pozory siły poprzez ton, gest, tak żeby ktoś się mnie bał, tak? I jakby on ma zaczynać mi służyć, a nie ja jemu. Tak? To jest bardzo ryzykowna droga we władzy, żeby zapamiętać o tym, że to ja służę, a nie mi służy, nie mają służyć inni. Tak? A zatem to zapomnienie o tym, że władza pochodzi od Boga i ma służyć innym, to jest droga właśnie do autorytaryzmu w sprawowaniu władzy. Drugą pokusą, która nas spotykać może, to jest próba ucieczki przed sprawowaniem władzy. Jak już przed chwilą ustaliliśmy, każdy na sprawie władzy nie da się przed tym uciec, ale można próbować, oczywiście można próbować. I to jest kilka takich bardzo prostych przykładów. Jedna jest taka, że no, ja nie jestem godny tej roli, którą jestem poproszony. Prawda? Znaczy, no naprawdę, może Zdzisław, ale no, ja nie, zdecydowanie nie. Tak? To jest tak naprawdę zapomnienie o tym, że Pan każdemu z nas powierzył jakieś talenty. I że czasami może być tak, że ktoś inny te talenty dostrzega w nas, a my ich nie dostrzegamy. Tak? Ale my je mamy pomnażać. Drugi taka pokusa tego unikania to jest taka, że to niczemu nie służy. To znaczy, ja się mogę to zrobić, ale wiesz, to właściwie i tak nic nie da. Wszyscy mamy tego świadomość, nie ma sensu w ogóle sobie to brać. Nie? I to jakby różne mogą być tutaj jakby formy tego, ale gdzieś na końcu może się okazać, że to jest rewers pychy tak naprawdę. Znaczy, że jak ja się za to wezmę, to się wszystko musi zmienić. Tak, tak nie może. A jak się nie może wszystko zmienić, no to sorry, nie jestem zainteresowany tą robotą. Tak? Problem jest taki, że jak przed chwilą stwierdziliśmy w kontekście władzy, rzadko w świecie ludzkim są stany idealne. Tak? A to, co możemy zrobić bardzo często, to jest to, że możemy kawałek posunąć coś do przodu. Tak? We wspólnocie Emanuel, znowu się do niej odwołam, bo tutaj mamy trochę doświadczeń. Pamiętam, że kiedyś się rozpoczęliśmy taką odpowiedzialność za forum młodych w Wadowicach, wówczas się odbywało. I wtedy byłem takim młodym chłopakiem gdzieś tam na początku studiów, czy tuż po studiach. I przejęliśmy to z rąk starych. Starzy odpowiadali, teraz młodzi zaczynają odpowiadać. No, słuchajcie. Tak, żeśmy to ładnie przyjęli, że wszyscy starzy się obrazili na wstępie i że nikt się praśnie się o tym zajmować. Także potem rok zajął nam odkręcanie tego naszego sposobu przejęcia, kiedy się zorientowaliśmy, że sami nie damy rady, ale wiecie, w ogóle jest taka wizja zawsze początku właśnie, że wszystko się zrobi inaczej, wszystko się zrobi inaczej. I pamiętam takie ładne sformułowanie, które któryś z odpowiedzialnych za wspólnotę powiedział, kiedy tam jakiś odpowiedzialny właśnie kończył tam już jakąś tam długą służbę. I mówi, wiesz, bo z odpowiedzialnością to jest jak z uprawą ogrodu. Ten ogród sobie trwa. Przychodzą kolejni ogrodnicy. Ten akurat na marchewkach się zna, to tam oporządzi to pole marchewek, tak. Potem przyjdzie inny, zobaczy, że słoneczniki trochę przywiędły, to tam zadba o kwiaty. I znaczy, na szkole to, że każdy z nas, jak coś podejmuje, coś wnosi, tak? Może to nie być to, co my sobie wyobrażamy, że mamy wnieść, tak? Ale jest gwarancja, że coś wniesiemy, jeżeli tylko to podejmiemy. Jeżeli nie podejmiemy, no to mamy gwarancję. Wtedy też mamy gwarancję. I wreszcie, słuchajcie, taka trzecia pokusa, powiedzmy, przed tym podjęciem władzy, to jest taka pokusa w imię wolności innych. To znaczy, ja tego nie mogę zrobić. Tego nie mogę zrobić, no bo wtedy inni nie będą mogli zdecydować. A każdy z nas ma prawo, żeby się w tej sprawie powiedzieć. No, no bo co o tym powie Bronek? On by to zrobił zupełnie inaczej, tak? No może i tak. Ale efekt jest taki, że jeżeli wszyscy będą się wypowiadać, to nikt tego nie zrobi. Tak? Jest tak, że ktoś musi podjąć decyzję. I to jest jakby ta pokusa, o której mówiłem na początku. Znaczy, że wolność nie jest sprzeczna z władzą. Tak? Znaczy, że władza jest konieczna dla istnienia wolności. Tak? A zatem jest bardzo istotne, że jeżeli naprawdę kierujemy się miłością, znaczy pragnieniem rozwoju drugiego, mimo tego, że oczywiście będziemy w tym niedoskonali, to jest też gwarantowane. Tak? Znaczy, na pewno coś tam tutaj bokiem pójdzie, tam inaczej. Tu się okaże, że akurat no jednak ktoś nam działa na nerwy, co dużo mówić, no i miłości nam zabrakło. Tysiące rzeczy, tak, ludzkich. Jesteśmy z krwi i kości. Ale jeżeli to pragnienie w nas jest, to sprawowanie władzy jakby w odniesieniu do innych nie ogranicza wolności, a wręcz przeciwnie, jej sprzyja. Także za każdym razem, kiedy uciekamy przed sprawowaniem władzy, to nie tylko to jest trochę taka gra z niemożliwym, znaczy w tym sensie, jak ta władza wróci tylko w innym miejscu, ale tak naprawdę trochę ograniczamy sobie miejsce służby innym. Tak? To znaczy, trochę tak jakbyśmy zapominali o tym, że władza jest właśnie w pojęciu chrześcijańskim. Właśnie to nie jest dominacja, ale coś sprawia, że nam Pan Bóg, abyśmy służyli innym. To też, żeby rozwinąć nasze człowieczeństwo, żeby dodreptać do tego zbawienia za łaską Bożą, tak? I do raju, z którego kiedyś wyszliśmy, ale już tak dawno, że niestety nie pamiętamy, jak to tam dokładnie działa, to musimy też mieć na siebie cząstkę władzy. Tak? A w ten sposób też troszczyć się o innych. Słuchajcie, będę kończyć powoli. Myślę, że już władza nad audytorium powinna być mi zabrana po prostu. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trzeba do samego końca, to chciałem z wami na koniec rozważyć fragment Ewangelii świętego Jana, w którym właśnie znajdujemy dwa obrazy władzy, tak? Władzy Jezusa i władzy Piłata. Tak? To co, może wstaniemy, co? Już też tam i potem wszyscy to co. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Ten tekst został napisany już po zmartwychwstaniu, tak? Czyli jakby już wiadomo, że Jezus jest niewinny, że zmartwychwstał, czyli jakby przez ten tekst więc się przyświetla już światło zmartwychwstania. My wiemy, że Jezus jest niewinny, ale postacie występujące w scenie, czyli Piłat i Żydzi, jeszcze nie znają zakończenia. Tak? A zatem jakby możemy się przyjrzeć tej historii z perspektywy Jana, który zna zakończenie tej historii, tak? I wie, że Chrystus zwyciężył śmierć. I z perspektywy Piłata, który jeszcze go nie zna. Bo to jest, można powiedzieć, jakby pełne napięcia scena. Tak? Spotkanie oskarżyciela z oskarżonym. Tak? W takim jakby newralgicznym momencie rozstrzygającym o przyszłości, o losie oskarżonego. I teraz, kiedy patrzymy z tej perspektywy Piłata, to można powiedzieć, że on tam jest tym, który ma władzę. Czyli jest oskarżony Jezus, tak? Który no nic nie może. Jest tak przyprowadzony do niego. I Piłat jest tym silnym. Jest tym, który ma władzę. Właściwie nieograniczony. Że dowodzi władzą, dowodzi armią, tak? Sprawuje sądy. Jest okrutny, zabija, jest bezwzględny. Budzi postrach. I to jest kontekst, jakim ta rozmowa się toczy. I Piłat stawia jakby polityczne pytania. Znaczy, zadaje pytanie, czy jesteś królem żydowskim? I odpowiedź Jezusa jest charakterystyczna w kulturze semickiej, czyli Jezus odpowiada pytaniem. Tak? Zadaje pytanie, czy mówisz to od siebie, czy inni ci powiedzieli o nim. W tym pytaniu tak naprawdę Jezus pyta to, czy to ty mnie o to pytasz? Świadomie. Czy ty chcesz to wiedzieć? Czy też po prostu poddajesz się jakiejś ludzkiej opinii, tak, która do ciebie dotarła? A zatem jakby zwraca uwagę w jakimś sensie na naturę władzy Piłata. Znaczy, czy to jest tak, że ta władza jest sprawiedliwa? Czyli jakby Piłat pyta Jezusa o to, czy jest królem, a Jezus chce wiedzieć, czy Piłat ma prawo go pytać o to, czy ma prawo to wiedzieć, tak? I jakby odpowiedź Piłata jest niejasna. Znaczy oświadcza, że nie jest Żydem, ale też stwierdza, że Żydzi przyprowadzili mu Jezusa. Tak? Czyli nie bardzo wiadomo, jakby, dlaczego na to pyta ostatecznie. Ale widać, że jakby stoi przed taką presją. Albo taką dwoma możliwościami. Albo się podda presji ulicy, albo sądzi Jezusa sprawiedliwie. Tak? A zatem od pytania ogólnego dotyczącego władzy Jezusa przechodzi do pytania szczegółowego o czyn Jezusa. Tak? I kiedy pyta Jezusa o to, co on uczynił, Jezus nie odpowiada wprost, tylko wraca do pytania o władzę i mówi: moje królestwo nie jest z tego świata. Udziela jako odpowiedzi wymijającej na to pytanie o króla, tak? Bo stwierdza, że jego władza obowiązuje w Królestwie Bożym. Pojawia się tutaj ciekawe spostrzeżenie, że władza Jezusa nie opiera się na sile tego świata. Tak? Bo gdyby on był z tego świata, to by się jego słudzy bili. Tak? Ale teraz jego królestwo nie jest z tego świata. Z tego świata jest królestwo Piłat. Tak? I zobaczcie, że w wersecie 37 jakby są przedstawione dwie koncepcje władzy. Piłata interesuje tylko to, czy Jezus ma władzę nad ludźmi. Jezusa interesuje to, że przyszedł do świadectwa prawdzie. I na tym polega jego władza. Tak? Czy mamy władzę dominacji i władzę autorytetu. Tak? I słynne zdanie Piłata kończy ten pierwszy dialog, w którym Piłat zapytuje, a czymże jest prawda? Tak? Co to jest prawda? I zobaczcie, że tutaj jakby zacząłem rozumieć, że to polega jakby grzech czy problem Piłata. Tak? On nie szuka dobra, nie szuka prawdy. Prawdy, która niejako go przerasta, w związku z czym zobowiązuje do pewnego działania w sumieniu. Tylko zaczyna tą prawdę relatywizować. Tak? A w związku z powyższym określa swoją władzę jako władzę opierającą się na sile. Jak rozumie swoją władzę. Tak? I potem stwierdza, nie znajduje w tym człowieku żadnej winy i być może nawet tak myśli, ale jako, że nie interesuje go prawda, jakby nie jest gotowy jej się podporządkować, to nie będzie w stanie tego przekonania zrealizować. Tak? Znaczy ostatecznie podporządkuje się presji ulicy. Tak? Zwróćcie uwagę, w kontekście się obecnych też wydarzeń w Polsce, można zdać sobie sprawę z tego, że Piłat zadając to pytanie, w sensie proceduralnym był demokratą. Czy zdał się na opinię większości w tej sprawie. Co prawda wiedział, jaka jest prawda, ale zdał się na opinię większości. Zdecydowała większość, niewinny został zabity. A zatem zobaczcie, że w tym fragmentach i w następnych widzimy, że wszechmocny Piłat postępuje wbrew swojej woli w jakimś sensie, no bo chciał Jezusa uznać za niewinnego i na końcu łamie nawet prawo rzymskie, bo prawo rzymskie nie pozwalało kogoś biczować i ukrzyżować. To można było albo ubiczować, albo ukrzyżować. Tak? Więc na końcu Jezus zostaje ubiczowany i ukrzyżowany. Tak? Czyli ta jego wszechmoc skończy się tym, że nie jest w stanie poszanować własnego prawa. Tak? Uciekając przed prawdą, tak? A dbając o poparcie, czy jakby o opinię tłumu. A zatem w tym fragmencie następnym widzimy, że wszechmocny Piłat postępuje wbrew swej woli, ale w centrum sceny nie on się znajduje, ale znajduje się Jezus. Tak? Czyli ten, który pozornie w tym momencie nie ma żadnej władzy. Ale pozornie, bo po 2000 lat czytamy ten tekst z jego perspektywy, a nie z perspektywy Piłata. I teraz w dalszej części tekstu widzimy Jezusa w cierniowej koronie i w płaszczu purpurowym. I kiedy Piłat wtórnie wezwie Jezusa na przesłuchanie, zapyta go, czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? A Jezus odpowie, że nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby nie została ci dana z góry. To jest to, że mówiliśmy o władzy, która pochodzi od Boga. Tak? Co nie znaczy, że nie można jej wykrzywić w swoim działaniu. Wersety 12-16 z rozdziału 19 ukazują dalszy jakby przebieg tego dramatu. Jezus milczy, Piłat łamie prawo rzymskie. I by przekonać Piłata, ostatecznie tłum skanduje, poza Cezarem nie mamy króla. Zobaczcie, że to jest w jakimś sensie przywołanie pierwszej historii o ustanowieniu króla. Tak? Kiedy rzucają lud Samuela. Tak? I uznają w ten sposób zwierzchność Rzymu. A zatem zaczęli ludzie z pozoru silni, no bo Piłat po ludzku miał naprawdę dużą władzę. Tak? Zostają pokonani, również sami siebie niejako pokonują z powodu kłamstw i dążenia do dominacji. A zwycięzcą okazuje się ten, który wydawał się być bezsilny, a miał prawdziwą władzę.